Szczęt, jestem Nikodem. Witam w podcacie Ninaynar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej księgi. The Forgotten Man, A New History of the Great Depression to księga historyczna Amity Schloss, opublikowana w Diminis Pounce Evangelical, która proponuje rewizjonistyczne spojrzenie na wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych. Autorka opisuje ten okres z perspektywy wolnorynkowej i skupia się na tym, jak działania polityczne Herberta Hoovera i Franklina Delano Roosevelta wpłynęły na przebieg kryzysu. Zamiast traktować nowy ład jako oczywiste rozwiązanie, Schloss bada jego koszty, ograniczenia i skutki dla zwykłych ludzi, których obciciono programami państwowymi i niepewności gospodarczej. Tytułowy zapomniany człowiek to pracownik, podatnik i drobny przedsiębiorca, który nie zyskiwał na wielkich reformach, ale czysto ponosił ich cicar. Księga łączy narracje historyczne z analizą ekonomiczną i polityczną, dlatego jest ważna zarówno dla czytelników zainteresowanych historią USA, jak i dla osób lecących debaty o roli państwa w gospodarce. Przedstawić Ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, wolnorynkowa reinterpretacja wielkiego kryzysu. Najważniejszym założeniem księgi jest odejście od prostego schematu, w którym państwowa interwencja automatycznie oznacza ratunek dla gospodarki. Schloss pokazuje wielki kryzys jako czas, w którym zarówno Hoover, jak i Roosevelt podejmowali decyzje osadzone w nieufności wobec rynku, a to miało pogłębiać problemy zamiast je rozwiązywać. Autorka nie twierdzi. Besend pało sądze stakąd w autorkę jednego budu, lecz chłe seria reakcji politycznych stworzyła warunki dla długotrwałej stagnacji. Taka perspektywa jest istotna, bo zmusza czytelnika do ponownego przemylenia popularnej opowieści o Nowym Ładzie jako jednoznacznym przełomie. Księga akcentuje, że skuteczność polityki gospodarczej czy mierzy nie tylko skali działa, ale ten ich konsekwencjami dla inwestycji, zatrudnienia i zaufania przedsiębiorców. Po drugie, zapomniany człowiek jako symbol kosztów polityki publicznej. Tytułowy zapomniany człowiek to nie abstrakcyjny bohater, lecz realna grupa ludzi, którzy finansowali programy państwowe, pozostawali bez stabilnej pracy i ujęli w cieniu obietnic politycznych. I Schloss używa tej figury, aby pokazać, w debacie o wielkim kryzysie często pomija się tych, którzy nie byli beneficjentami reform, lecz ich biernymi płatnikami. Dzięki temu księga przesuwa uwagę z państwa i jego przywódców na zwykłych obywateli, którzy odczuwali skutki inflacji regulacyjnej, niepewności i przeciągającej się recesji. To ważne, bo zmienia sposób mylenia o sprawiedliwości gospodarczej nie wystarczy pytań, czy program był ambitny. Trzeba jeszcze zapytań. Kto za niego płacił i czy rzeczywiście poprawiał warunki życia ludzi bez politycznej siły przelicia. Po trzecie, krytyka Hoovera, Roosevelta i Nowego Ładu jako chrodła przedłużonego kryzysu. Schloss przedstawia zarówno Hoovera, jak i Roosevelta jako polityków, którzy nie rozumieli w pełni dynamiki gospodarki rynkowej. Krytykuje m.in. taryfy Smoota-Hawley'a oraz zestaw działa Nowego Ładu, wskazując, mogły one tłumić inwestycje. Wzmacniał niepewność i zniechca do tworzenia miejsc pracy. W tej interpretacji problemem nie jest sama aktywność Żydów, ale jej chaotyczny, eksperymentalny charakter oraz przekonanie, czy administracja może skutecznie sterował całym procesem odżywienia. Księga nie przedstawia tych sporów w oderwaniu od realiów epoki, lecz pokazuje, jak decyzje polityczne przenikały codzienne życie przedsiębiorstw i pracowników. Dzięki temu czytelnik dostaje analiz, w której gospodarka nie jest tłem dla wielkiej polityki, lecz jej bezpośrednim skutkiem. Po czwarte, Wendell Willkie jako alternatywa dla państwowego sterowania gospodark. Ważnym elementem księgi jest pozytywna ocena Wendella Willkie, którego Schloss przedstawia jako polityka oferującego bardziej rynków i pragmatyczny alternatyw wobec dominującego kursu Nowego Ładu. Jego kampania, Cechina Netrmienta Roka, roku oparta na ograniczeniu państwowej ingerencji i większym zaufaniu do biznesu, służy autorce jako kontrast wobec polityki Roosevelta. Nie chodzi tu jedynie o osobiste sympatii do jednej postaci, lecz o pokazanie, by w amerykańskiej debacie istniała wtedy inna wizja odbudowy gospodarki. Wilkie staje się symbolem przekonania, czy to przedsiębiorczą, a nie rozbudowane programy federalne może szybciej przywrócić wzrost. Ten wątek jest ważny, bo pozwala ocenić księgę tylko jako krytyk, ale takie jako próbę wskazania alternatywnej drogi rozwoju polityki gospodarczej. Na koniec sporo dane. Statystyki i pamięć historyczne, The Forgotten Man jest takie księga o tym, jak interpretuje się przeszłość i jak sporne mogły urodła wykorzystywane do opisu bezrobocia, produkcji oraz skuteczność programów publicznych. Jednym z głównych punktów krytyki wobec Schlass była kwestia doboru danych o zatrudnieniu, ponieważ oni historycy i ekonomiści oceniali te same wydarzenia przez odmienne zestawy statystyk. To pokazuje, że Ksienka nie jest neutralnym podręcznikiem, lecz uczestnikiem szerszej debaty o tym, kto ma prawo definiował ekonomiczne skutki Nowego Ładu. Schlass odpowiada na ten spor, podkreślając znaczenie długoterminowej pracy i stabilnych perspektyw zatrudnienia, a nie jedynie krótkotrwałych programów interwencyjnych. W rezultacie Ksienka staje Sim Wana nie tylko jako historia kryzysu, ale ten jako studium walki o narrację historyczną. The Forgotten Man: A New History of the Great Depression warto czyta przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas historia gospodarcza USA, spór o Nowy Ład oraz pytanie, jak państwo powinno reagować na załamanie rynku. Szytka będzie szczególnie cenna dla osób szukających alternatywy wobec klasycznych, bardziej prointerwencyjnych opisów wielkiego kryzysu. Nie jest to neutralna synteza, lecz wyrazista interpretacja, która zmusza do porównywania argumentów, rodeł i założeń ideologicznych. Jej siłą jest połączenie narracji historycznej z debatą ekonomiczną, dzięki czemu nie ogranicza się do dat i decyzji politycznych, ale pokazuje takie koszty społeczne i znaczenie statystyk. Na tle innych księczek o wielkim kryzysie wyróżnia Jume konsekwentne skupienie na zwykłych ludziach, których autorka stawia w centrum opowieści. To sprawia, że lektura ma nie tylko wartość poznawcz, ale te interpretacyjne, bo uczy, jak odczytywa historię gospodarki bez upraszczania roli państwa i rynku. Jeśli chcesz nazwać się Amity Schlass, możesz kupić księg za pochodnictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj zna, co o niej szydzisz i podziel się swoim opinik.